Bardzo się cieszę, że znowu mogę z wami być dzisiaj. Miło jest zobaczyć wasze twarze i też poczuć tą taką autentyczną wdzięczność i radość, która panuje wśród was dzięki temu, że jesteśmy ludźmi wierzącymi, że możemy razem, tak jak dzisiaj słyszałem w modlitwach, spotkać się, aby doświadczyć Bożej obecności. Tam, gdzie jest Boża obecność, tam jest wolność, tam jest pokój, tam jest radość, tam jest miłość. I to widzę wśród was. I to mnie bardzo raduje. Chciałbym, abyśmy dzisiaj skupili się na rozważaniu fragmentu z Pisma Świętego, z drugiego listu do Koryntian. Drugi list do Koryntian, rozdział 4, od wersetu 7 do 15. Drugi list do Koryntian, 4 rozdział od 7 wiersza. Skarb ten mamy w naczyniach glinianych, aby było widoczne, że źródłem tej ogromnej mocy jest Bóg, a nie my. Zewsząd uciskani, nie jesteśmy przytłoczeni. Bywamy bezradni, lecz nie zrozpaczeni. Prześladowani, lecz nie opuszczeni. Powaleni, ale nie pokonani. I zawsze śmierć Jezusa nosimy w swoich ciałach, aby i życie Jezusa stało się w naszym ciele wyraźne. Stale bowiem my, którzy żyjemy, wydawani jesteśmy na śmierć dla Jezusa, aby i życie Jezusa ujawniło się w naszym śmiertelnym ciele. W ten sposób śmierć wykonuje swe dzieło w nas, a życie w was. Mając zaś tego samego ducha wiary, zgodnie z tym, co jest napisane, uwierzyłem, dlatego przemówiłem. Wierzymy i dlatego mówimy. Wiedząc, że ten, który wzbudził Pana Jezusa, nas też z Nim wzbudzi i razem z wami postawi przed sobą. To wszystko natomiast dzieje się ze względu na was, aby dzięki łasce, która tak obficie dała o sobie znać w przypadku wielu, zaobfitowało też dziękczynienie dla chwały Bożej. Czytając drugi list do Koryntian, często spotykamy obronę apostoła Pawła przed atakami, które miały miejsce na jego osobę. Drodzy, Koryntianie nie byli, można by powiedzieć, lepsi od nas. Kiedy właśnie czytamy te listy, szczególnie ten drugi list do Koryntian, to widzimy, że apostoł Paweł przeżywa napory, przeżywa trudności, przeżywa rozterki, doświadcza przeciwności. On zna smak cierpienia. Występują tutaj dwa ważne słowa. Jedno greckie słowo brzmi tlipsis. Właśnie w tym tekście występuje ono. To słowo określa nacisk, albo presję, albo pewien jakiś duszący ciężar, który, powiedzmy, wielki kamień, który jest położony na klatkę piersiową człowieka leżącego na ziemi i ten ciężar go przygniata. Może nawet grozić mu uduszenie. To właśnie określa postawę, określa sytuację, w jakiej znalazł się apostoł Paweł. On czuje się jak ten człowiek, którego tak mocno przygniatają różnego rodzaju doświadczenia i trudności. Ale drugie słowo użyte w tym tekście i wielokrotnie użyte w tym liście to jest greckie słowo hipomene. I tutaj jest to jakby odpowiedź, jakby przeciwwaga wobec tego cierpienia, wobec tych trudności, które napadły apostoła. Hipomene to jest termin wojskowy, oznacza aktywną wytrwałość, Utrzymanie pozycji mimo naporu wroga. Dzisiaj wojny są prowadzone inaczej niż w pierwszym wieku, kiedy były pisane te słowa, ale wtedy bardzo ważne było, aby nie przerwać kordonu. Jeżeli był taki kordon wojskowy, to trzeba było utrzymać pozycję. Z chwilą, kiedy wystarczyło, że jeden żołnierz wypadł, już kordon był przerwany i przeciwnik mógł odnieść zwycięstwo. Apostoł Paweł używa właśnie tego terminu wojskowego, aby uświadomić wierzącym, jak ważne jest, abyśmy wytrwali, byśmy się nie poddawali, byśmy nie ulegali. Nawet wtedy, kiedy bywamy atakowani, to żebyśmy nie zostali pokonani. Siebie podaję za przykład. I oni dobrze wiedzieli, co pisał do nich, co miał na myśli. Bo Koryntianie podważali jego apostolstwo, jego autorytet, wyśmiewali go wręcz, mówili, że w listach mocny, ale kiedy przyjdzie, to słaby mówca. Kiedy nie był też specjalnie jakiejś postawy, nie był to postawny mężczyzna, prawdopodobnie apostoł Paweł był dosyć takim niepozornym z postawy zewnętrznie, ale w nim był duch Boga. Był duch miłości, duch mocy, duch pokoju. I to wszystko widzimy w tym liście. Pomimo wielu przeszkód, pomimo wielu przeciwności, on jest w stanie wytrwać. Ale ciekawe, że on nie udaje tutaj Supermana. On nie mówi, że jest jakimś wyjątkowym gigantem wiary. On wręcz otwarcie przyznaje się do swoich słabości i prosi wierzących o modlitwę. Często właśnie w słabości ludzkiej objawia się moc Boga. To również jest zapisane w liście, w drugim liście do Koryntian, w 10 rozdziale. Drodzy, ale warto mieć na uwadze właściwe zrozumienie słowa słabość. Bo słabość może oznaczać różne rzeczy. Słabość może być określeniem ulegania pokusom, jakimś upadkom. Czasami nawet może być to określenie swego rodzaju spoufalania się, czy może ulegania pomimo ostrzeżeniom. I apostoł Paweł nie ma na myśli tego rodzaju słabości. On raczej ma na myśli słabość, która jest świadomością niemocy. Ktoś, kto jest świadomy swojej własnej niemocy, on wzywa pomocy. I właśnie apostoł Paweł mówi tutaj o sobie w ten sposób, że jego ludzka słabość zmusza go do wzywania pomocy Boga. I wtedy Bóg w sposób ponadnaturalny wspiera go i udziela mu swojej mocy. Doświadczenie Pawła jest, można by powiedzieć, losem każdego pioniera. Pioniera, czyli kogoś, kto przeciera szlak. Kogoś, kto musi spotkać się z jakimś naporem, z jakimiś przeciwnościami. Takim pionierem, jeżeli chodzi o baptyzm polski, był Fryderyk Alf, który żył w XIX wieku. Był on wybitnym ewangelistą, misjonarzem, założycielem wielu zborów baptystycznych. Ale też zmagał się z licznymi przeciwnościami. Datę 28 listopada 1858 roku, niedługo będzie okrągła rocznica, uważa się za początek właśnie ruchu baptystycznego na ziemiach polskich. Wtedy, kiedy Alf został ochrzczony wraz z grupą 25 innych katechumenów i w efekcie powstał pierwszy polski zbór baptystyczny w Adamowie, niedaleko Pułtuska. Alf nie był jakimś wielkim gigantem. On był wiejskim nauczycielem, który zaczął studiować Pismo Święte i po pewnym czasie doszedł do wniosku, że chrzest nie powinien być udzielany niemowlętom, ale ludziom świadomym swojej wiary. Dlatego głosił Ewangelię z pasją, z poświęceniem i był obdarzany autorytetem. Ludzie szli za nim. Ludzie wierzyli. W czasie swego życia ochrzcił ponad 4000 osób. Jednak i założył wiele zborów. Jednak działalność ta miała swoją cenę. Był więziony aż 30 razy i spędził w więzieniach łącznie 278 dni. Warto wziąć pod uwagę, że nie popełnił żadnego przestępstwa. Jedynym jego przestępstwem było odważne głoszenie Ewangelii. Ale przeciwności te nie złamały go w dążeniu do celu. Drodzy, Pismo Święte uczy nas, że przeciwności mogą stać się nawet sposobnościami. Czytając te słowa dzisiaj, zagłębiając się w ich treść, prawie 2000 lat po ich napisaniu, widzimy ich wielką aktualność. Ale warto zadać sobie pytanie, czy my dzisiaj umiemy postępować podobnie jak Paweł? Co robić, kiedy przychodzą niekorzystne okoliczności? Kiedy pojawiają się trudności w naszym życiu? Jak można praktycznie zamienić te przeciwności w sposobności? Chciałbym odnieść się do jednego mitu greckiego. Nie po to, aby go uświęcić, ale czasami te mity zawierają pewną mądrość. Właśnie przykładem takiego zmagania się z przeciwnościami jest Prometeusz, który darzył miłością ludzi. I to skłoniło go do sprzeciwu wobec naczelnego boga greckiego Zeusa, uznawanego za zwierzchnika. I Prometeusz postanowił pomagać pokoleniu śmiertelników, przemycając drogocenny ogień, za co został srogo ukarany. Oprócz cielesnych cierpień, jakie musiał znosić, ludzkość dodatkowo jeszcze otrzymała puszkę Pandory pełną straszliwych plag. Prometeusz doskonale zdawał sobie sprawę z konsekwencji swego sprzeciwu wobec naczelnego pana, a jednak zaangażował się wbrew jego woli, bo chciał pomóc innym. Jest on typem bohatera walczącego z przeciwnościami w imię słusznej sprawy. Takich bohaterów można znaleźć wiele w literaturze czy też w historii. Ale mówię to po to, że przeciwności mogą nawet przyczynić się do doskonalenia dzieła, w które jesteśmy zaangażowani. Można też uczyć się od natury, która wykorzystuje przeszkody do osiągnięcia pewnego sukcesu. Orzeł w swoim locie ku górze wznosi się dzięki temu, że wykorzystuje przeciwne wiatry. Gdyby nie było tych przeciwnych wiatrów, nie mógłby tak wysoko się wzbić. Kiedyś będąc na obozie żeglarskim, byłem pod wrażeniem, widząc, że można płynąć pod wiatr, wykorzystując, ustawiając odpowiednio żagle. Apostoł Paweł w naszym tekście odnosi się do śmierci i życia. I mówi, że oni umierają po to, aby życie mogło się objawiać. Dzięki tej śmierci, której sami doświadczają. To jest przenośnia oczywiście. Ma na myśli prawdopodobnie umartwianie siebie samego. Ma na myśli tutaj umieranie dla pewnych może przy, jakichś przywilejów, może umieranie dla pewnych wygód, dla komfortu swojego, po to, aby inni mogli uzyskać korzyść. Pan Jezus również użył pięknego przykładu, również takiego naturalnego, mówiąc o ziarnie, którym, żeby mogło wydać owoc, musi wpaść do ziemi i tam musi umrzeć w tej ziemi, musi obumrzeć, musi zginąć. I dopiero potem może wydać owoc. To jest ta rzeczywistość, w której żyje i służy apostoł Paweł i ludzie, widząc jego życie, mogą sami być zachęceni i zbudowani. Apostoł Paweł był dobrym przykładem dla innych. On umiał wykorzystać nawet przeciwności po to, aby stały się w jakimś sensie sposobnościami. Drodzy, to jest cenne. To jest cenne, że właśnie możemy uczyć się z takich przykładów. Apostoł Paweł mówi tutaj, że jego życie jest jak naczynie gliniane, w którym znajduje się skarb. Tym skarbem jest Boża łaska, złożona w tym glinianym naczyniu. Boża łaska. Dzięki Bożej łasce dociera do nas Ewangelia. Dzięki Bożej łasce możemy mieć życie. Dzięki Bożej łasce możemy mieć przebaczenie grzechów. Możemy mieć pokój w sercu. I możemy poznawać Boga na tyle, na ile On nam objawi siebie samego. Ale wydaje się, że ważna zasada w tym jest, aby wprowadzić w życie tą lekcję, którą już wiemy, którą już znamy, aby zastosować to. I dopiero później możemy uczyć się więcej. Bądźmy wytrwali. Zwierajmy nasze szyki. Nie róbmy wyrwy, czy to w życiu osobistym, czy też wspólnotowym. Starajmy się zachować ten kordon, aby właśnie dzięki temu doświadczyć zwycięstwa. Drodzy, czasami bywają właśnie przeciwności, bywają trudności i nie można się, zawsze warto pamiętać, że na tym się to nie kończy. Za chmurami jest słońce. I po nocy przychodzi dzień. A czasami właśnie te trudności mogą nas jeszcze bardziej kształtować. Ostatnio otrzymałem list z prośbą o modlitwę. Sporo takich listów otrzymuję, ale tym razem napisał pastor z Turcji. Jego imię to Orhan. Bardzo popularne imię tureckie, męskie. Orhan jest pastorem zboru baptystycznego w Samsun. Jest to małe miasto, myślę, około 200 tysięcy mieszkańców na północy kraju, nad Morzem Czarnym. I Orhan założył tam zbór kilkanaście lat temu. Sam nawrócił się pod wpływem czytania Nowego Testamentu. Następnie został zaproszony na nabożeństwo. Po pewnym czasie zbór miejscowy, który go coraz bardziej poznawał, podjął decyzję, aby wysłać go na misję właśnie do Samsu. I tam, będąc w tym mieście, rozpoczął swoją działalność od założenia strony internetowej. Ta strona okazała się być niezwykle popularna. Tysiące wejść codziennie. Dzięki temu Orhan stał się osobą publiczną, stał się bardzo popularny. I oczywiście dowiedzieli się o tym też jego wrogowie. Potem kolejnym krokiem było założenie kawiarni chrześcijańskiej dla młodzieży. Kawiarnia była umiejscowiona naprzeciwko uniwersytetu. Ludzie, młodzi, którzy wychodzili ze szkoły, od razu przychodzili do kawiarni, spędzali tam czas, mogli się więcej dowiedzieć na temat wiary chrześcijańskiej. Kolejnym krokiem było założenie zboru. I wtedy pojawiły się najpoważniejsze przeszkody. Telefony z pogróżkami, wrogie maile, wybijanie szyb w miejscu zgromadzeń, a nawet porwanie i zastraszenie śmiercią. Pewnego dnia Orhan został porwany przez grupę zamaskowanych przeciwników, którzy przetrzymywali go w jakimś nieznanym miejscu przez kilka dni i straszyli go i grozili, że jeżeli nie zaprzestanie swojej działalności, to ci ekstremiści go następnym razem zabiją. Co Orhan zrobił? Jak myślicie? Poszedł i zaczął głosić Ewangelię tak jak przedtem. Jak z chwilą, kiedy tylko został wypuszczony przez tych swoich przeciwników. Ale oczywiście zawiadomił policję i otrzymał wtedy ochronę. Ostatnio Orhan dzięki właśnie swojej działalności ewangelizacyjnej, misyjnej był w stanie założyć kilka innych wspólnot w okolicy, ponieważ tam są inne miasta, które też potrzebują Ewangelii. Miasto Ordu, też inne okoliczne miasta wokół Samsu. Ale w Samsun został zbudowany obiekt kościelny. I można by powiedzieć, piękny finał. Ale problemy się nie skończyły. Przeciwnik nadal jest aktywny. Ostatnio została złożone przeciwko Orhanowi fałszywe oskarżenie o to, że współpracuje z mentorem opozycji tureckiej. Jak wiemy, w Turcji panuje dyktatura i mentor opozycji nazywa się Fethullah Gülen. On mieszka poza granicami Turcji i trwa w tej chwili proces sądowy przeciwko Orhanowi. Czy myślicie, że Orhan zaprzestał działalności swojej nawet w obliczu tak perfidnego ataku przeciwko niemu? Nie, on nadal robi to, co robił, to, do czego został powołany. Broni się jak może. Drodzy, to są przykłady ludzi, którzy są niezłomni dla Boga, w których Boża łaska wyryła swoje piętno, swój charakter. I ci ludzie, pomimo tego, że doświadczają trudności, sprzeciwów, są wytrwali. I nie widzą dla siebie innego miejsca, jak tylko wytrwać. Chciałbym tym tekstem, który dzisiaj rozważamy i tymi przykładami, które podaję, zachęcić nas do tego, abyśmy byli wytrwali. Abyśmy nie ulegali. Abyśmy wiedzieli, że Bóg jest po naszej stronie. I nawet jeżeli będziemy musieli zmierzyć się z przeciwnościami, to On będzie z nami. Bóg nie obiecał, nigdy, że nasze życie po nawróceniu będzie usłane kwiatami i będzie wszystko szło lekko jak po maśle. Ale On obiecał na pewno, że będzie z nami w dolinie cienia śmierci. Będzie nas prowadzić, będzie szedł przed nami, będzie torować naszą drogę. Pod warunkiem, że my będziemy wpatrzeni w Niego, że będziemy mieli wbity wzrok w naszego przewodnika duchowego, którym jest Zbawiciel. Drodzy, zachęcam nas do tego. W jaki sposób możemy obrócić przeciwności w sposobności w naszym życiu? Kilka rad. Po pierwsze, trzymać się powołania. Przypominać sobie powołanie. Dzień powołania, dzień nawrócenia, dzień powołania do konkretnej służby i przypominać sobie, kto nas powołał. Z mojego życia, tak mogę podzielić się, kiedy byłem młodym pastorem, po kilku latach poczułem się zniechęcony. Spotkałem się z moim mentorem i powiedziałem, rezygnuję. Nie nadaje się do tego. Za dużo problemów, za dużo różnego rodzaju przeciwności. I on wtedy zadał mi jedno pytanie. Kto cię powołał? No ja odpowiedziałem, oczywiście Bóg mnie powołał. I on mówi, jeszcze jedno mam pytanie. Czy ten, który ciebie powołał, również cię odwołuje? Czy jesteś tego pewien? I na to pytanie musiałem odpowiedzieć, nie, nie jestem tego pewien. No to idź do domu i się upewnij. I wtedy, kiedy się zacząłem upewniać, wiedziałem na pewno, że On mnie nie odwołuje. A więc trzymać się powołania. Druga rada. Chwytać się Bożych obietnic. Tego, co Bóg obiecał. Nie tego, co nam się wydaje, nie ta naszych uczuć, nie naszych jakichś tam wydumanych ambicji, ale Bożych obietnic. Wgłębiać je, czytać te Boże obietnice, które są w Piśmie Świętym i trzymać się ich. Trzecia rada. Wracać do podstaw wiary. My to lubimy czasami tak troszkę rozbujać się, rozkręcić nasze skrzydła, rozwinąć skrzydła, gdzieś powiedzmy tak w jakąś teologię się zagłębić, głębszą dyskusję, ale to czasami prowadzi nas w niewłaściwym kierunku. Nie mówię, że zawsze. Dlatego warto wracać do podstaw wiary, do fundamentów, przypominać sobie, na czym jest zbudowana nasza wiara. Kolejna rada, nie ustawać w modlitwie, zarówno indywidualnej, jak i społecznej. Jeżeli słabniesz w swojej własnej modlitwie, szukaj pomocy u innych. Dołącz do grupy modlitewnej, poproś innych o pomoc, do ludzi, do których masz zaufanie. Jeszcze jedna rzecz, staraj się widzieć rzeczywistość Bożymi oczami. Bóg zawsze ma wyjście. Dla Boga nie ma sytuacji bez wyjścia. Nie skupiaj się tylko na tym, co zewnętrzne, ale staraj się wniknąć w istotę sprawy. Jeszcze jedna rada. Słuchaj rad ludzi bardziej doświadczonych, do których masz zaufanie. To tylko niektóre sprawdzone metody. Drodzy, bądźmy wytrwali. Nie dajmy przerwać kordonu wrogowi. Nie poddawajmy się. Utrzymujmy pozycję, pokonujmy przeszkody i starajmy się przeciwności zamieniać w sposobności. A zobaczymy, że Bóg będzie szedł przed nami i będzie nas prowadził i będziemy mogli doświadczać zwycięstw w Jego imieniu. Tego życzę sobie i każdemu z was, waszej wspólnocie również. Pomódlmy się o to. Kto chciałby głośno wyrazić swoją modlitwę? Zapraszam, powstańmy.